No i pytanie do pana ministra. Panie ministrze, czy pan w okresie, kiedy był pan ambasadorem w Iranie, poznał pan generała Kasima Soleimaniego?
Nie. To był człowiek, jak to się mówi, nie pierwszego planu oczywiście. Natomiast wiem, że odgrywał istotną rolę, ponieważ wtedy, kiedy pracowałem w Teheranie w latach 1999-2002, to był okres takiej pierestrojki, głasności za czasów prezydenta Mohameda Khatamiego. Po latach dowiedziałem się, że ten człowiek, o którym dzisiaj rozmawiamy, był takim hamulcowym. To był przedstawiciel bardzo konserwatywnych kręgów w Iranie, który wtedy przeciwstawiał się Khatamiemu, no, który dążył do otwarcia Iranu, do dialogu ze światem. No a ten ówczesny generał był takim przedstawicielem świata konserwatystów muzułmańskich w Iranie, który no, pisywał te listy do władz i stanowczo przeciwstawiał się tym reformom otwartości, które przedstawiał prezydent Khatami.
Panie ministrze, w kontekście tego, co wydarzyło się z czwartku na piątek, padają pytania, czy likwidując właśnie generała Soleimaniego, USA nie złamały prawa, i mam przed sobą takie stanowisko ambasady Islamskiej Republiki Iranu w Warszawie, która stwierdza, że akcja ta w opinii sprawozdawcy do spraw praw człowieka ONZ była nielegalna i stanowiła naruszenie praw międzynarodowych. Jak pan to skomentuje?
No to są takie dywagacje pięknoduchów, dlatego że Sulejmani przez 20 lat, może i więcej, łamał prawo międzynarodowe, organizując działalność przeciwko Amerykanom, przeciwko Zachodowi, inicjując wszelkie akcje terrorystyczne, podburzając do działań antyamerykańskich Hezbollah, Hamas, Huti w Jemenie i tak dalej. Więc to są dylematy państwa demokratycznego. Co zrobić w takiej sytuacji, jeśli jesteśmy konfrontowani z ruchami terrorystycznymi, z ruchami, które łamią prawo międzynarodowe? Czy demokracja jest bezsilna? Ja uważam, że demokracja nie może być bezsilna, no, i musi zareagować, musi się bronić. No,
nie zasłużył generał Soleimani na proces, na uczciwą po prostu ocenę, czy to nawet w Genewie, czy w Hadze?
No, były takie przypadki z Miloševića, z Jugosławii zabrano kiedyś i skazano. Z Noriega był też z Nikaragui porwany i skazany w Stanach Zjednoczonych i tak dalej. Ja nie odpowiem na te dylematy. No, to są dylematy, które mają państwo demokratyczne i musimy się bronić przed terroryzmem. To jest wojna z terroryzmem. Tamta strona nie przestrzega żadnych praw, ani nie respektuje praw człowieka, nie mówiąc o praw międzynarodowych. Demokracje muszą się bronić.
Teraz, jeżeli rozmawiamy o sytuacji na Bliskim Wschodzie, to oczywiście powstaje pytanie, czy wojska amerykańskie w Iraku pozostaną, czy nie, bo jak wiemy, władze, parlament iracki wyraźnie przegłosował rezolucję, żeby wszystkie zagraniczne wojska opuściły ten kraj.
No tak, ale ta rezolucja nie jest prawnie wiążąca. To jest apel parlamentu do władz wykonawczych, do rządu, aby właśnie w ten sposób rozwiązał tę kwestię. To po pierwsze, więc to rząd musi w tej chwili podjąć rozmowy, rząd iracki musi podjąć rozmowy z Amerykanami i ze wszystkimi wojskami.
Myśli pan, że to jest realne?
No oczywiście, że można to można tak doprowadzić do takiej sytuacji, aby wycofać się z Iraku. Natomiast to musiała być wielkoamerykańska, ale decyzja natowska, bo tam jest cała operacja natowska w Iraku, która szkoli wojsko irackie i służby bezpieczeństwa Iraku. No i teraz pytanie jest, no dobrze, ale z naszej perspektywy, co to da wycofanie się z Iraku? Amerykanie zainwestowali tam miliardy dolarów w różną infrastrukturę bezpieczeństwa, w bazy, lotniska i tak dalej. I mają rację, domagając się w takim razie zwrotu części tych pieniędzy od Iraku, jeśli Irak naciskał, by Amerykanie się wycofali. Po drugie, z naszego punktu, biorąc pod uwagę nasz interes bezpieczeństwa świata, wycofanie się w tej chwili operacji amerykańskiej, natowskiej z Iraku spowodowałoby, że Irak zostałby podporządkowany praktycznie Iranowi. Iranowi, który ma bardzo hegemonistyczne ambicje na tym obszarze, który dominujący w Iraku uzyskałby bezpośredni dostęp do Syrii. No i Syrii, która jest w tej chwili kluczowym państwem, w tej chwili wojnie z państwem islamskim, Daesh i z problemami na Bliskim Wschodzie. Czyli wycofanie się nasze w tym sensie natowskie i amerykańskie doprowadziłoby do jeszcze większego chaosu, jeszcze większych problemów na Bliskim Wschodzie niż mamy to dzisiaj.
Panie ministrze, a jeżeli chodzi o Slobodana Miloszewicza, to przecież pośmiertnie w Hadze go uniewinniono, prawda?
No, ja nie chcę już dywagować na ten temat, bo to są sprawy międzynarodowe, ale jeszcze raz powtórzę, demokracje mają obowiązek się bronić i czasami mają ten dylemat, że bronią się przeciwko siłom asymetrycznym, które nie przestrzegają prawa, nie respektują praw człowieka, nie respektują prawa międzynarodowego.
Panie ministrze, to my teraz z tego Bliskiego Wschodu, ale w sumie nie, pośrednio też będziemy dalej tam uczestniczyć. Posłuchajmy teraz, co niedawno prezydent Andrzej Duda mówił o swoim uczestnictwie, a raczej ewentualnym jego braku w 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz, które odbędzie się w Jerozolimie, a pośrednio będzie to konferencja na temat Holokaustu. Posłuchajmy.
Co do obecności tam, ja zwróciłem się do organizatorów z jednym zasadniczym oczekiwaniem, a mianowicie takim, że jako przedstawiciel kraju, którego najwięcej obywateli, bo najwięcej obywateli polskich zostało zamordowanych bestialsko przez nazistowskich Niemców w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau, że będę mógł tam również zabrać głos.
I dalej na ten temat.
Tymczasem okazuje się, że będzie mógł przemawiać prezydent Putin, że będzie mógł przemawiać prezydent Niemiec, pan prezydent Steinmeier, że będzie mógł przemawiać prezydent Francji, która miała wtedy rząd współpracujący z nazistowskimi Niemcami, ale prezydent Polski nie będzie mógł tam przemówić, nie ma na to zgody organizatorów. No, ja się z czymś takim absolutnie nie zgadzam.
Panie ministrze, dlaczego nie pozwolono prezydentowi Polski zabrać głosu, a będą przemawiać inni i czy to dobra decyzja, że tam się nie pojawimy?
Tego do końca jeszcze nie wiemy, czy prezydent się nie pojawi, czy nie zabierze głosu, dlatego że trwają wysiłki dyplomatyczne, aby na tej konferencji zaistnieć i żeby polski prezydent miał możliwość zabrania głosu. To jest sytuacja niebywała. Rzeczywiście tutaj prezydent Duda ma absolutną rację, że na konferencji poświęconej genezie II wojny światowej, przebiegu II wojny światowej, Polska, która jest jedną z największych ofiar tej II wojny światowej, nie miałaby głosu. Więc prezydent ma tutaj rację. Jeśli na tej konferencji miałby zaistnieć, miałby uczestniczyć, to musiałby mieć absolutnie takie samo prawo do zabrania głosu jak inni przedstawiciele, jak Putin czy Macron. Jeśli natomiast nie pozwolono by zabrać głosu, to uważam, że prezydent Duda nie powinien uczestniczyć w takiej konferencji.
Bo z jednej strony słyszy się właśnie o tym, że Rosja ma zakusy i będzie najprawdopodobniej starała się podczas tych obchodów zrzucić winę za Holokaust na Polskę, co już, jak wiemy, rozpoczęło się pośrednio kilka tygodni temu. Pan uważa, że takie słowa mogą paść podczas tej konferencji?
No niestety, Rosja już jakiś czas, a przypomnę, że to nie tylko kilka tygodni, ale już w 2009 roku mieliśmy taką sytuację, kiedy zaproszony został Putin na uroczystości 1 września na Westerplatte. To w oczekiwaniu na ten przyjazd Putina rząd polski nie robił nic, aby przeciwstawić się narracji, która wtedy szła z Moskwy, antypolskiej narracji. Już wtedy w 2009 roku Putin rozpoczął antypolską kampanię oskarżeń i wtedy już z Moskwy szły przekazy na cały świat, że Polska jest współwinna wybuchowi II wojny światowej, że Beck to był agent Hitlera i tak dalej. No, ówczesny rząd polski, wtedy rząd Donalda Tuska, uważał, że najważniejsze jest, aby Putin przyjechał do Polski, więc nie przeciwdziałał temu. Dzisiaj mamy powtórkę jakby jeszcze wzmożoną tamtych działań z 2009 roku. Jest wiele czynników, które powodują, że Putin się tak zachowuje. Oczywiście są czynniki wewnętrzne, to jest odwoływanie się do ideologii stalinowskiej, do tego wielkiego mitu zwycięstwa w II wojnie światowej. Dzisiejsza Rosja nie ma do czego się odwołać, nie ma się możliwości odwołać do Rosji carskiej, do zwycięstw Związku Radzieckiego, innych, do jakichś kulturalnych zwycięstw czy gospodarczych, więc ten mit zwycięstwa II wojny światowej jest jedynym takim mitem założycielskim dzisiejszej Rosji imperialnej. No ale rzeczywiście też ta karta antysemicka użyta przez Putina wobec Polski, no, jest taką kartą skierowaną do Stanów Zjednoczonych, do Izraela, aby nas zdyskredytować, aby doprowadzić do jakiegoś zwątpienia w Waszyngtonie, że jesteśmy wiarygodnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Dlatego, że Putinowi bardzo przeszkadza to, co robi Polska w regionie. A przypomnę, Polska doprowadziła do tego, że flanka wschodnia NATO w tej chwili jest broniona, że mamy obecność sił natowskich, sił amerykańskich, że ta flanka jest zjednoczona poprzez Trójmorze i ta flanka wschodnia NATO również może się wyemancypować lada chwila z dostaw gazowych z Rosji, jeśli zbudujemy czy rozbudujemy terminale i zbudujemy gazociąg norweski.
Panie ministrze, dzisiaj prezydent zwołał posiedzenie Rady Gabinetowej w Pałacu Prezydenckim. Czego możemy się spodziewać po tych obradach?
Ja myślę, że na razie nie zapadną jakieś wiążące decyzje. Dzisiaj to będzie rozmowa informacyjna. Będą ministrowie briefować prezydenta, jak wygląda sytuacja międzynarodowa i sytuacja Polski. Myślę, że będą też briefować, jak wyglądała ostatnia Rada Atlantycka w NATO i w którym kierunku zmierza NATO.
No właśnie.
Że w Iraku działa misja natowska, więc będziemy decydować, co dalej zrobić, czy pozostać w tej misji natowskiej.
I co pan by radził prezydentowi, jakby pan miał taki głos doradczy? Zostawać w Iraku, czy nie?
Na pewno bym radził, aby nie podejmować samodzielnie decyzji, tak jak to zostało podjęte w 2008-2009, gdzie poprzedni rząd Tuska po prostu obraził się na Amerykanów i wyszedł z Iraku samodzielnie. Powinniśmy być wiarygodnym sojusznikiem NATO i wspólnie decydować razem z NATO. Ja uważam, tak jak wspomniałem wcześniej, że opuszczenie Iraku w tej chwili spotkałoby się z negatywnymi konsekwencjami. Oczywiście Irak by wpadł w ręce Iranu. Iran dostałby poprzez Irak bezpośredni dostęp do Syrii. I to byłyby negatywne konsekwencje dla bezpieczeństwa w tamtym regionie, a ponieważ ten region jest bardzo blisko położony Europy, to również i dla Europy byłyby to negatywne konsekwencje. Także ostrożność i wspólne decydowanie razem z NATO.
Będziemy oczywiście się tej sprawie przyglądać, bo ona będzie na pewno nabierała tempa. Pan Witold Waszczykowski, były minister spraw zagranicznych, a także były ambasador w Iranie, a dzisiaj europoseł w Parlamencie Europejskim, był gościem Poranka Wnet. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Również bardzo dziękuję.
8:32, a my teraz posłuchajmy tego hymnu Związku Podhalan, który Państwu obiecała.